Bracia i siostry, zawsze kiedy tu stoję, będę powtarzał, że lepiej się czuję tam z boku, nie za kazalnicą. Czy jesteśmy gotowi na słuchanie Bożego Słowa? Dziwne pytanie, niedorzeczne pytanie, można by było powiedzieć. Przecież po to dzisiaj się zebraliśmy, aby nakarmić nasze serca Bożym Słowem. Zatem postawię troszeczkę trudniejsze pytanie. Czy pragniemy, aby to słowo przyniosło zmianę w moim życiu? Czy będę o nim rozmyślał? Czy będę czynił tak, jak Boże Słowo do mnie przemawia i przyniesie owoc, który Panu Bogu będzie się podobał? Śpiewamy taką pieśń. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Otwórz me uszy, chcę Go usłyszeć. I o to chciałbym się pomodlić. Pochylmy nasze głowy. Ojcze Wszechmogący, jeszcze raz Tobie chcemy oddawać cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za ten poranek, za to słońce, które dzisiaj rozświetliło naszą ziemię. Dziękujemy Ci, Panie, przede wszystkim za Twoje słowo, które jest prawdą, za słowo, poprzez które możemy Ciebie poznawać. Możemy się uczyć od Ciebie, jak być coraz bardziej podobny do Ciebie. Dlatego proszę Cię, Panie, abyś dzisiaj otworzył nasze oczy, nasze uszy duchowe, abyśmy, Panie, wzięli ten pokarm do naszych serc, a nie tylko wzięli, ale mogli postępować tak, jak Ty tego sobie życzysz. Abyśmy mogli wydawać te owoce, które Tobie będą się podobały. Dlatego proszę Cię za tą chwilę, aby się błogosławił. W imieniu Jezusa. Amen. Kochana żono, czy jesteś gotowa? Już czas wychodzić. Jest 9:30. Za pół godziny rozpoczyna się nabożeństwo. Czas wychodzić, wyjeżdżać do kościoła. Myślę i spodziewam się, że wielu mieszkaniach dzisiaj rano padło takie pytanie. Czy jesteś gotowa? Musimy wychodzić. Więcej, myślę, że w tygodniu to pytanie, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy, towarzyszy nam bardzo często, kiedy spieszymy się do pracy, kiedy wysyłamy dzieci do szkoły, bo za 15 minut rozpoczynają się lekcje, czy jesteście gotowe, czy też wychodząc może do kina, czy jesteś gotowa, bo już czas wychodzić. Kochani, dzisiejszy temat kazania to jest właśnie to pytanie. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Czy jesteśmy gotowi? Jak to sobie życzy? I rozpoczniemy od wielkiego męża Bożego, od Mojżesza. Czas, w którym urodził się Mojżesz, był jednym z najniebezpieczniejszych w historii narodu izraelskiego, ponieważ urodził się w rodzinie, która przebywała w niewoli egipskiej. Myślę, że nikt z nas nie chciałby się urodzić w tamtym czasie. Rozmnożył się i stał się liczniejszy od Egipcjan. I było to zagrożenie dla Egipcjan. I wpadli na pomysł. Wtedy faraon nakazał całemu ludowi swemu: każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Potworny pomysł, potworny rozkaz. I w tym czasie na świat przychodzi chłopiec o imieniu Mojżesz. Wedle tego rozkazu powinien zginąć. Nie będę opowiadać całej tej historii, z pewnością ją znamy. Jak Bóg zatroszczył się o życie małego chłopca, Mojżesz został uratowany przez córkę faraona, tego, który wydał taki rozkaz. Mojżesz został nie tylko wyratowany, ale został wychowany, dorastał na dworze królewskim, był traktowany przez córkę faraona jak syn. Otrzymał wykształcenie, wdrożono też w Mojżesza wszelką mądrość Egiptu. Bracia i siostry, z pewnością moglibyśmy powiedzieć, że Mojżesz miał farta, miał szczęście, nic, tylko zażywać życia w pałacu królewskim. Czy z tego skorzystał? Nie. Posłuchajmy słów apostoła Pawła, co napisał o Mojżeszu w liście do Hebrajczyków. Nie tak dawno studiowaliśmy to słowo na czwartkowym wieczorze. List do Hebrajczyków w Brytyjkach, 1308 strona, mam nadzieję, że też będzie wyświetlone, jest. Posłuchajmy, co apostoł Paweł napisał o Mojżeszu. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Mojżesz, kiedy dorósł, był gotów zostawić bogactwa Egiptu. Był gotów wyrzec się tego, by nazywano go synem córki Faraona. Był gotów znosić ucisk, biedę wraz ze swoim ludem. Dlaczego taką podjął decyzję? Przecież, jak czytaliśmy, mógł zażywać przyjemności w Pałacu Królewskim. 27 werset mówi tak. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Wow, piękne słowa. Pokładał nadzieję, swoją ufność, swoją przyszłość w tym, który jest niewidzialny, jakby go widział. Mojżesz słuchał Boga. Był gotowy wypełniać Jego, a nie swoją wolę. Między innymi dlatego, że jak czytamy w Bożym Słowie, był najskromniejszym człowiekiem na ziemi. Wolał wybrać ucisk, biedę, zniewagę wraz ze swoim ludem. Nie tak jak pewien młodzieniec, który miał wiele majątności, co nie jest grzechem, ale kiedy stanął przed ważną decyzją, przed ważnym wyborem, kiedy musiał wybrać pomiędzy Panem Jezusem Chrystusem a bogactwem, wybrał to drugie. Bo nie był gotowy, aby iść za Panem Jezusem Chrystusem, aby Go naśladować. Nie był gotowy, aby zaufać Jezusowi Chrystusowi. Jak czytamy w Ewangeliach, odszedł zasmucony. A jak jest z nami? Czy jesteśmy gotowi, po pierwsze, aby wyrzec się, podobnie jak Mojżesz, rozkoszy tego świata i całym sercem zaufać Jezusowi Chrystusowi, słuchać Go, iść za Nim, często nieznane, i służyć Mu? Po drugie, czy jesteśmy gotowi walczyć dla Pana Boga, jak walczył Dawid? Pierwsza księga Samuela, 314 strona, 17 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Mowa jest tutaj o Goliacie. Posłuchajmy. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, Ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bardzo się bali. Bracia i siostry, czy nie zdarza nam się zwątpienie, kiedy w sercu musimy podjąć jakieś trudne zadanie do wykonania? Nie damy rady, nie mam takich zdolności, jestem zmęczony. Już na starcie poddajemy się, jak to uczynili żołnierze izraelscy, kiedy stanęli do walki z Filistyńczykami, kiedy usłyszeli głos Goliata, który naśmiewał się z nich oraz z króla Saula. Kolokwialnie mówiąc, byli pozamiatani. Werset 11 mówi, gdy zaś cały Izrael i Saul usłyszeli te słowa, upadli na duchu i bali się bardzo. Ale był wśród nich Dawid, młodzieniec, żółtodziób, znający się jedynie na wypasie owiec. I choć był strofowany, napominany, karcony nawet przez swoich braci, nie zachował się jak wszyscy inni. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on miał gotowe serce do walki. Jako jedyny chciał walczyć, mówiąc do króla. Werset 32. Poproszę trzeci slajd. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Takie słowa powiedział pastuch owiec. I widząc taką odwagę, taką determinację, król Saul w końcu pobłogosławił go i mówi, idź, a Pan będzie z tobą. I kiedy Dawid stanął przed Goliatem, nie miał zbroi, nie miał miecza, nie miał żadnej tarczy obronnej, ale miał gotowe serce, 5 kamieni i proce. Wszyscy inni byli uzbrojeni po zęby, ale nie byli gotowi do walki, łącznie z królem Saulem, który przecież był doświadczonym wojownikiem. I to on powinien poprowadzić swoje wojska do walki. Stchórzył razem ze swoimi wojownikami, bo zabrakło mu gotowości serca. Dawid, jak powiedziałem wcześniej, nie miał za wiele, ale miał wielkiego Boga. A Goliat, pomimo swej siły, odwagi, zbroi, popełnił wielki błąd. Wystąpił nie tylko przeciwko Izraelowi, przeciwko wojsku Saula, ale wystąpił przeciwko Panu Bogu. 4 slajd, poproszę. Wtedy Dawid powiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Bracia i siostry, czasami możemy mieć tak niewiele na początek, jak Dawid. Może tylko kilka kamieni, może proce. Możemy słyszeć nawet od najbliższych, na co się porywasz, nie dasz rady, po co chodzisz do tego kościoła, nie czytaj tej Biblii, otwórz sobie, niech inni walczą za ciebie, ty idź do domu, a najlepiej na pastwiska, paść owce. Ale jeśli jesteśmy gotowi stanąć po stronie Pana Boga, to nic nie powstrzyma nas. Możemy pokonać każdego Goliata, bo Bóg będzie z nami. Amen. Może dzisiaj w Twoim życiu pojawił się taki Goliat. Nie masz pojęcia, co zrobić, jak się z nim rozprawić. Brakuje pieniędzy. Zdrowie cielesne jest w poważnym stanie. Może jest widmo utraty pracy. Albo małżeństwo wisi na włosku. Nie wiesz, co zrobić. Wierzę, że jeśli zmierzymy się z tym Goliatem w imieniu Pana zastępów, jak to uczynił Dawid, to Pan Bóg będzie za nas walczył i On da najlepsze rozwiązanie. Przypomnijmy sobie słowa Pana Boga, kiedy po śmierci Mojżesza powołał na swojego sługę Jozuego. Przeczytajmy je, dlatego że mogą one być zachętą dla nas do walki z Goliatem, kimkolwiek lub czymkolwiek on jest. Księga Jozuego, 1:8-9. Poproszę slajd. Pan Bóg do Jozuego powiedział tak. Niechaj nie oddala się ta księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przekazałem Ci? Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdzie. Pamiętacie Piotra, jaką złożył deklarację Panu Jezusowi Chrystusowi? Z Tobą jestem gotów. Z Tobą jestem gotów pójść i do więzienia, i na śmierć, a kilka godzin później zaparł się swojego mistrza, mówiąc: nie znam go. I to 3-krotnie. Z pewnością nie o taką gotowość chodzi. A więc po drugie, czy jesteśmy gotowi walczyć dla Pana pomimo sytuacji często beznadziejnych? I po trzecie, czy jesteśmy gotowi być wiernymi dla Boga jak Daniel? Daniel również znalazł się w niewoli, ale babilońskiej, kiedy to król Nebukadnezar obległ Jerozolimę, wziął naród do niewoli, a wśród nich młodzieńców, mądrych, uzdolnionych do pełnienia służby. Nie musieli oni tam ciężko pracować. Mieli się uczyć służby dla króla. Wyznaczył ten król im wyżywienie ze stołu królewskiego, nawet wino, które pijał sam król. I wiecie, miało to trwać przez 3 lata. I wydaje się, że znowu nie trafili najgorzej, że mieli szczęście. Przecież mogli ciężko pracować gdzieś w kamieniołomach, a tu będąc w niewoli babilońskiej, mogli jeść ze stołu królewskiego. I dla wielu byłoby to wyróżnienie, byłoby to szczęście, ale nie dla Dawida. Księga Daniela, kolejny slajd poproszę. 1:8-9. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które pijał król. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by móc się uszedł z plamienia, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Bracia i siostry, i nam może trafić się fajna oferta na osiągnięcie sukcesu. Możemy trochę zarobić pieniędzy, Ale żeby to osiągnąć, musielibyśmy troszeczkę naciągnąć prawo, może kogoś oszukać, zakombinować, może pójść na kompromis. Wiecie, i z przykrością powiem, że takie rzeczy zdarzają się również i w Kościele. I zdarzały się, i zdarzają się, prawdopodobnie będą się zdarzały. W wyrafinowany, bezwzględny sposób często dążymy do osiągnięcia sukcesu, a zapominamy o tym, co Boże Słowo mówi, że z każdego słowa i z każdego czynu zdamy sprawę przed Panem Bogiem. Daniel nie poszedł na kompromis. Był wierny Panu Bogu, nie zawiódł go nawet w sytuacji, gdy chodziło o życie. Dlatego Bóg był z nim, chronił go. Znamy również tą historię. Nawet wtedy, gdy jego przeciwnicy knuli spisek przeciwko niemu i jego przyjaciół. Nawet wtedy, gdy król Dariusz, zwiedzony przez zazdrosnych doradców, wydał dekret, aby modlić się przez 30 dni tylko do niego w jakiejkolwiek sprawie. Nawet wtedy Daniel był wierny Panu Bogu. Kolejny slajd poproszę. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimy i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Daniel bardziej słuchał Pana Boga niż ludzi, choć był świadom, że za złamanie tego rozkazu poniesie śmierć. I król Dariusz, pomimo tego, że bardzo szanował Daniela, nie mógł cofnąć wcześniej wydanego dekretu. I wrzucono Daniela do jamy z lwami, aby go pożarły. Ale tak się nie stało. Daniel spędził noc w jamie razem ze lwami, a rankiem, kiedy król przybiegł do tej jamy, zawołał do Daniela: czy twój Bóg mógł cię wybawić od lwów, Danielu? I za chwilę usłyszał głos Daniela: królu, żyj na wieki. Tak to jest, kochani. Kto pod kim dołki kopie, jak to mówi przysłowie, sam w nie wpada. Ci zazdrośni doradcy zostali wrzuceni do tej samej jamy z lwami i zostali pożarci przez lwy. I wiecie, wielu biblistów twierdzi, że właśnie wtedy król Dariusz nawrócił się do Boga Daniela i wydał nowy dekret. Nie taki, żeby do niego się modlić. Posłuchajcie, jaki. 8 slajd, tak? Wydał taki dekret. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego królestwo jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Podoba wam się taki dekret? Piękny. On jest Bogiem żywym, trwa na wieki, Jego królestwo jest nieskończone. On wybawia i On wyzwala, czyni znaki i cuda. Zatem, moi kochani, po trzecie, czy jesteśmy gotowi być wiernymi dla Pana Boga, jak Daniel? W liście do zboru w Efezie apostoł Jan w Apokalipsie zachęca ten zbór takimi słowami. Mieliśmy to na grupie domowej. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Moi kochani, czy jesteśmy gotowi? To temat rzeka i można by z pewnością powiedzieć kilka kazań na ten temat, chociażby czy jesteśmy gotowi do zwiastowania Ewangelii według rozkazu naszego Pana Jezusa Chrystusa, idąc na cały świat, głoście Ewangelię. Pierwsi chrześcijanie robili to z całym swoim sercem. Choć za wiarę byli biczowani, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, to były straszne czasy. Nam za zwiastowanie grozi najwyżej to, że zostaniemy odepchnięci, może wyśmiani, może stracimy przyjaciół, a tamci tracili swoje życie. Czy jesteśmy gotowi przebaczyć bratu, siostrze, żonie, mężowi, swoim dzieciom, jak Pan Bóg nam przebaczył? Przecież wszyscy popełniamy błędy. Chyba że się mylę. Czy jesteśmy gotowi skłaniać się nie do wniosłych, do mądrych, ale Boże Słowo mówi, abyśmy skłaniali się do niskich i pokornych na wzór Jezusa Chrystusa. Czy jesteśmy gotowi kochać i miłować, jak Bóg nas umiłował? Siostry i bracia, myślę, że nie powinniśmy zapominać o tych rzeczach. Są to klejnoty, z pewnością nie wszystkie, prawdziwego chrześcijanina. Więcej. Myślę, że powinniśmy modlić się o te cechy, bo przecież kiedyś staniemy przed Panem Bogiem. Tylko jacy? Z jakimi owocami? Przed kazaniem śpiewaliśmy pieśń, przemija życia czas. Pielgrzymka kończy się. Czy Ty Jezusa znasz? Czy wiesz, że kocha Cię? Piękna pieśń. I choć jeszcze w tej pielgrzymce jesteśmy tutaj na ziemi, to nie oznacza to, że jutro będzie należało do nas. W minionym tygodniu wielu z nas było na cmentarzach. Wspominaliśmy naszych najbliższych, których kochaliśmy, którzy odeszli do wieczności. Ale wiecie, jeśli Pan Jezus Chrystus nie powróci za naszego życia, to cmentarz będzie miejscem każdego z nas. Dlatego po czwarte i chyba najważniejsze, brat pastor dzisiaj wiele o tym mówił, czy jesteś gotowy wejść do Bożego Królestwa? Gdyby miało to się stać dzisiaj, za godzinę, czy jesteś gotowy? Przypowieść o 10 panach jest odpowiednim tekstem do tego pytania. 10 panien symbolizuje Kościół, czyli nas ludzi, którzy mają swoje lampy, czyli Biblię i jesteśmy w drodze na spotkanie z Panem. 5 z nich oprócz Biblii zabrało ze sobą oliwę. Oliwa to symbol Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, że tych 5 panien żyło według Bożego Słowa i że Duch Święty ich prowadził, wspierał w dobrych uczynkach, bo oliwa to również symbol dobrych uczynków. I to te 5 panien było gotowych na spotkanie z oblubieńcem. Co możemy powiedzieć o pozostałych 5 pannach? 5 pozostałych panien nie zabrało ze sobą oliwy. Duch Święty ich nie prowadził. Nie żyli prawdziwie według Bożego Słowa, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że nie były gotowe na spotkanie z oblubieńcem. Tym samym nie były gotowe wejść na wesele. Siostry i bracia, Każdemu z nas może się przydarzyć coś zapomnieć. Idąc na zakupy, możemy zapomnieć portfel. Wychodząc kiedyś z domu, zapomniałem zamknąć mieszkania i przez pół dnia było otwarte. Możemy zapomnieć odebrać dziecko z przedszkola. Możemy zapomnieć o rocznicy urodzin, o rocznicy ślubu. Możemy zapomnieć o wielu, wielu rzeczach. Ale kochani, nie możemy zapomnieć o swoim zbawieniu. Każdy osobiście jest odpowiedzialny za swoje zbawienie. Apostoł Paweł w liście do Filipian 2:12 napisał: z bojaźnią i drżeniem sprawujcie czyje zbawienie? No właśnie. Z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Pan Bóg nie da się przekupić. I wiecie, nic nam nie da wołanie: Panie, Panie, otwórz nam. Wiecie, jaką odpowiedź otrzymamy na takie wołanie? Słowa, które usłyszał, jak Biblia mówi, te pięć głupich panien, które nie zabrały ze sobą oliwy. Zaprawdę, zaprawdę nie znam was. Dziwne, bo przecież były członkami Kościoła. Jaki błąd zatem popełniły? Myślę, że choć starały się coś zrobić, było już zdecydowanie za późno. Już nic dobrego nie mogło to przynieść, bo drzwi były zamknięte i okazja wejścia do Bożego Królestwa przeminęła. Wiecie, i myślę, że tak naprawdę dopiero wtedy otworzyły im się oczy i zdały sobie sprawę z miejsca, gdzie są, że tu na zewnątrz czeka je ciemność, wygnanie i śmierć, a tam, za drzwiami, jest radość, jest światło, jest wesele i jest życie. Ani oby nikt z nas nie był jak te pięć panien, które utraciły zbawienie tylko dlatego, że nie były gotowe na spotkanie z Panem. Bądźmy gotowi, bo nie wiemy, o której godzinie Syn Człowieczy przyjdzie. Było to w poniedziałkowy poranek, kiedy Ania odebrała telefon i usłyszała wstrząsającą wiadomość. Sympatyczny, młody człowiek, z którym spędziła wczorajszy wieczór na dyskotece, poniósł śmierć w wypadku samochodowym, gdy wracał do domu. Ania stała z telefonem w ręku, jak sparaliżowana, a w jej głowie kłębiły się różne myśli. Co za okropność, to niemożliwe, niesprawiedliwe, taki młody, przystojny, radosny, jeszcze kilka godzin temu, a teraz martwy? I to uporczywe pytanie o wieczność. Co by było, gdyby wsiadła do tego samochodu, jak on jej proponował? Nagle zza okna dobiegł głos wołający: Aniu, czekam, jesteś gotowa? To był głos koleżanki z pracy, która każdego ranka przechodziła obok domu Ani, po to, by mogły dalej iść razem do pracy. I odpowiedź: nie, nie jestem gotowa, nie czekaj na mnie, dzisiaj nie pójdę do pracy. To pytanie koleżanki, które słyszała niemal codziennie, dzisiaj zabrzmiało zupełnie inaczej w jej uszach. Aniu, czy jesteś gotowa? Zdawało jej się, jakby kto inny zadał jej to pytanie. I w sercu jej zabrzmiała odpowiedź: nie, Nie jestem gotowa umrzeć. Nie jestem gotowa stanąć przed Panem Bogiem. Ania wyraźnie zobaczyła swój opłakany stan, pustkę swojego życia i tragiczny koniec, jaki spotkałby ją, gdyby umarła. Aniu, jesteś gotowa? Pytanie to nie dawało jej spokoju, aż w wierze w Jezusa Chrystusa mogła dać zupełnie inną odpowiedź. Tak, dziękuję Ci, Panie Jezu. Teraz jestem gotowa. Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, Pan Jezus Chrystus był gotowy przyjść na tą ziemię pełną grzechu i nieprawości po to, by wypełnić wolę swojego Ojca. Był gotowy czynić to, co Bóg mu nakazał. Był gotowy mówić to, co Pan Bóg mu nakazał. Niczym się nie spóźnił. O niczym nie zapominał. Nie zbuntował się przeciwko Ojcu. We wszystkim był posłuszny i był gotowy pójść nawet na krzyż, na śmierć za każdego z nas, abyśmy w Nim mieli ratunek i zbawienie. On był gotowy. A my? Czy jesteśmy gotowi, podobnie jak On, wypełniać to wszystko, co Pan Bóg do nas mówi poprzez swoje słowo? Wyrzec się sławy, majątności tego świata, służyć Mu całym sercem, kochać, jak On nas ukochał, iść tam, gdzie On nas posyła i nigdy, nigdy nie wyrzec się jedynego wszechmogącego Boga. Czy jesteśmy gotowi? Gdybym zakończył to zwiastowanie w tej chwili, wydawałoby mi się, że to kazanie nie ma końca. Dlatego pozwólcie, że uczynię to, co na początku brat pastor. Zadam pytanie do Ciebie, drogi przyjacielu. Takie samo. Czy jesteś gotowy zrobić coś dla Pana Jezusa Chrystusa? On tak wiele dla Ciebie zrobił. Czy jesteś gotowy przyjąć Go do swojego serca? Wyznać Go jedynym Panem i jedynym Zbawicielem. I tak naprawdę to zrobić coś dla siebie. Uratować swoją duszę. Jeśli ktoś jest, to proszę, podnieś rękę. Nie dla mnie. Ja się tu nie liczę, ale dla Jezusa Chrystusa, który powiedział, jeśli ktoś mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam go przed swoim Ojcem i przed wszystkimi aniołami. Czy ktoś jest na sali, kto chciałby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca? Podnieś rękę. Wiecie, kiedyś przeczytałem taką wspaniałą prawdę. Jeśli człowiek umiera, urodzi się raz, dwa razy umiera. Jeśli człowiek urodzi się dwa razy, tylko raz umiera. Pomyślmy o tym. Kiedyś do Pana Jezusa przyszedł uczony w piśmie. Pan Jezus do niego powiedział: musisz się dwa razy urodzić. Raz oznacza dwa razy śmierć. i cielesną, i wieczną. Niech Pan Bóg nam dopomoże w tym, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem Bogiem, abyśmy byli gotowi wejść do Jego Królestwa. Amen.